Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj Hania.
I Agata.
Sprzy sobie stań.
Witamy.
Witamy. Dzisiaj trochę w kontekście zbliżających się świąt, chociaż pewnie ten temat zaraz nam się rozszerzy mocniej. Pomyślałyśmy sobie, że chcemy porozmawiać o dążeniu do idealności, o perfekcjonizmie i czemu o tym przy świętach, bo tak miałyśmy w głowie, jak to zrobić, żeby sobie zepsuć albo nie zepsuć tym dążeniem do idealności nadchodzące święta.
Mhm. Tak, bo to, co się ze świętami często kojarzy, to, że niektóre osoby wpadają w taką psychozę przygotowań świątecznych i że w tej psychozie się tak zatracają, że trochę zapominają o warstwie relacyjnej tych świąt, że to jest też spotkanie z bliskimi i że tak bardzo się skupiają na tej warstwie powierzchniowej, że im się trochę sypią te relacje na święta i że to, co miało być rodzinne i miłe, staje się okropne, pełne kłótni i napięcia.
Mm-hmm. I właśnie, jakby też przy tym zaczęłyśmy się zastanawiać, jak to jest, nie? Że czemu dla niektórych osób to jest takie ważne, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, takie idealnie wysprzątane albo idealnie przygotowane. Co to może wtedy oznaczać dla tych osób, dla których to jest takie bardzo, bardzo ważne.
Mhm. I tu już nawet wychodząc z tej analogii do świąt, że czasami mamy takie osoby, które uznają coś za dobre, jak nie jest dobre, tylko wybitne. Mhm. Albo nieskazitelne, albo wyjątkowe, albo wyróżniające się, albo inne od wszystkich i dopiero wtedy to ma rację bytu.
Mhm.
I że to sprawia, że osoby z taką wizją w głowie mogą czasami nie móc zrobić niczego.
Mhm. No tak, bo jak ja cały czas oczekuję od siebie tego, że to, czego się podejmuje, będzie wybitne, będzie idealnie dopracowane, będzie perfekcyjne, to ja mogę nigdy nie poczuć, że to już,
mhm.
nie, że to ten moment.
Tak, a jak to zrobić, żeby coś, nawet jeżeli byśmy się tak dobrze zastanowili i dali jakieś takie zielone światło, dobra, niech już to będzie wybitne i perfekcyjne i wyjątkowe, to jak to ma się stać bez też tego wcześniejszego etapu prób i błędów, uczenia się, zrobienia paru gorszych wersji, paru dobrych wersji, paru przeciętnych wersji, czegokolwiek, żeby trafić na tą wybitną, tą wyjątkową część, że się tego tak nie da zrobić, że się ktoś rodzi i nagle pewnego dnia wstaje i pisze jakąś sonatę.
Mhm. Ja też poszłam kawałek dalej, że kto ma tę wybitność oceniać?
Mhm.
Rzeczywiście, że nie, no, są znawcy twórczości, że wybitny utwór, czy to literacki, czy muzyczny, możemy jakoś ocenić, ale jednocześnie, kiedy coś ocenia 5 różnych osób, to zaraz się okaże, że ta ocena nie będzie taka sama.
Mhm.
I że wtedy to kryterium wybitności jest też takie bardzo niejasne.
Mhm.
Co to znaczy, że coś ma być wybitne?
To zależy, w jakim obszarze trochę robimy, w jakim jesteśmy, tak? Bo jeżeli rzeczywiście jest to jakiś obszar artystyczny, to już w ogóle powodzenia życzę, bo coś, co dla kogoś może być wybitne, dla drugiej osoby będzie po prostu beznadziejne. I oczywiście są takie rzeczy, które można ocenić obiektywnie, na przykład konkurs chopinowski, czy ktoś rzeczywiście gra te dźwięki, czy gra je sprawnie, w jaki sposób i tak dalej, i że tu trzeba się nad tym znać. No, chociaż oczywiście warstwa ta odbioru też może być różna. Nie?
Tak, bo to, że ktoś nawet zagra te same dźwięki i zagra je zgodnie z zapisem nutowym, że może to zupełnie inaczej oddać emocjonalnie, że ktoś może być po prostu wyuczony i może być świetnym technikiem, ale może się okazać, że ktoś, kto jest ciut gorszym technikiem, zagra to w taki sposób, że to będzie bardziej porywające, nie? Że nawet, że to też nie jest do oceny takiej bardzo, bardzo łatwej, nie? To też nie jest zero-jedynkowe. I pomyślałam sobie, że nawet skoki narciarskie ocenia się z jednej strony w kwestii odległości, ale potem jeszcze oceniasz styl, bierzesz pod uwagę te wszystkie czynniki wiatru i innych tam różnych dziwnych rzeczy, na których się do końca nie znam. No i też, nie? Wybitny skok wcale może się okazać nie taki wybitny, bo telemark na końcu nie będzie taki ładny.
Mhm. Okej, czyli to jest jak gdyby z jednej strony kwestia oceny, czyli że żeby dobrze pamiętać, kto nas ocenia. Jeżeli są takie rzeczy dosyć fizyczne, czy nam się uda skoczyć w dal na tyle metrów czy tyle metrów, no to wiadomo, to się mierzy miarą i można powiedzieć, że coś jest wybitnym skokiem,
bo jest daleko.
Bo naprawdę przeskoczyłaś 20 metrów. No ale jest bardzo dużych takich obszarów, w których ta ocena naprawdę będzie miała duży stopień subiektywności. I tu dochodzimy do takiego punktu, że jeżeli jesteśmy uzależnieni od oceny zewnętrznej, no to się zaczynają schody.
Że wtedy tak naprawdę zupełnie odchodzimy, albo może nie zawsze zupełnie, ale że bardziej odchodzimy od takiego zastanowienia, czy to, co robię, to mi pasuje, czy mi to sprawia przyjemność, jak ja się w ogóle w tym odnajduję, a sprawdzam cały czas to, co na zewnątrz, nie? Czy innym się to podoba, czy ja dostaję od nich jakąś aprobatę, czy mnie pochwalą, czy mnie nie pochwalą. Że wtedy jakby jak tylko tego czegoś z zewnątrz nie ma, to ja zaczynam się gubić.
I pytanie, skąd to się bierze, że jedni ludzie mają tego więcej, tego uzależnienia od zewnętrznej oceny. Nawet ona nie musi być realnie zewnętrzna, że ktoś rzeczywiście coś tam mówi, tylko oczekiwania zewnętrznej oceny albo swojej własnej, że się tworzy jakiś system bardzo surowego oceniania. Jak to się dzieje, że niektórzy mają tego więcej, a niektórzy tego mają mniej, a niektórzy wcale i by mi się w końcu nawet przydało spojrzeć trochę bardziej krytycznym okiem na siebie.
No, tak sobie myślę, że pewnie nie powiem niczego odkrywczego, ale tak no, w mojej głowie to dosyć szybko przychodzi taka odpowiedź, no, że jednak to w jaki sposób to się w nas kształtuje, no to są jednak jakieś doświadczenia, kiedy jesteśmy małymi dziećmi i doświadczenia, myślę sobie, nie tylko w relacjach z rodzicami, ale w ogóle z różnymi dorosłymi dookoła nas, czego oni od nas oczekują, jacy oni są dla naszych różnych wysiłków podejmowanych przy różnych aktywnościach, nie? Na ile jak próbuję zrobić coś dla mnie nowego, to dostaję wsparcie i nawet jak się 5 razy przewrócę, ucząc się jeździć na łyżwach, to usłyszę, że okej, że w porządku, że każdy się uczy, że mam próbować dalej, a na ile będę się spotykać z jakimś, nie wiem, niezadowoleniem. Że Jezu, a czemu nie umiesz jeździć od razu? Czemu się nie urodziłeś z łyżwami na nogach?
Bo to by było ciężkie biologicznie przy porodzie, tak sobie myślę. Przepraszam, ale wyobraziłam to sobie i jakoś tak ała. Ale tak sobie myślę, że to, co mówisz, to jest taki kij, co jak zwykle ma dwa końce, czyli że z jednej strony możemy się dorastać w takim otoczeniu, które jest bardzo krytyczne, bardzo surowe i wymaga dużo więcej niż w tym momencie stać na to dane dziecko. A z drugiej strony możemy mieć takie otoczenie, które daje taką iluzję fałszywej oceny, takiej, gdzie jest pójście po bandzie w drugą stronę, czyli takie chwalenie nad wyrost i takie tworzenie takiej iluzji wyjątkowości, gdzie dziecko dorasta w podobnym dramacie, czyli że musi cały czas zachwycać tych dorosłych.
Tak, i że jakby jak tego zachwytu jest tak bardzo, bardzo dużo, to łatwo zacząć się obawiać o to, co będzie, jak ja przestanę zachwycać, jak ja przestanę robić te nadzwyczajne rzeczy. Pomyślałam sobie też o trzecim końcu tego kija, chociaż kij ma dwa, ale też o takiej sytuacji, w której nie ma feedbacku. Że to, co dostajemy z zewnątrz, nie jest ani bardzo krytyczne, ani takie wielbiące. I że wtedy też jakoś sobie wyobrażam, że trudno się w tym jakoś odnaleźć. Nie, że ja mogę wtedy jakąś próbować wyrobić w sobie strategię, to po czym ja to zaczynam poznawać.
Tak, że nie można się przejrzeć w oczach tych dorosłych w żaden sposób, ani w ten przegięty. Pomijam już normalne sytuacje, kiedy to jest takie fajne odzwierciedlenie, ale kiedy nawet nie można się uczepić niczego i jest się trochę w takiej próżni, to jest też bardzo, bardzo trudna i niszcząca sytuacja. Taka trochę sprawiająca, że człowiek może pójść w taką stronę unieważnienia siebie w ogóle i jakoś niebycia przy sobie kompletnie.
Że to może być też wycofujące z jakiejkolwiek aktywności, nie? Że ja wtedy to nie będę robić nic. No, ale to bo tak już chyba trochę odpłynęłyśmy w źródła, bo jakoś padło takie pytanie z twojej strony, to się dzieje, że dla niektórych to jest takie ważne, żeby o tę zewnętrzną ocenę cały czas walczyć i walczyć i walczyć, a że dla niektórych w ogóle ona jakoś nie ma znaczenia. No to tak sobie myślę, że to była trochę taka opowieść o tym, skąd to się bierze. I to, co jakoś przyszło mi do głowy, to że no właśnie, że wtedy, kiedy jesteśmy dziećmi i naprawdę potrzebujemy tych zewnętrznych obserwatorów i różnego zewnętrznego wsparcia, i że wtedy te różne postawy, które się w nas kształtują, one no są jakoś ochronne, że z jakiegoś powodu je sobie takie wytwarzamy. Natomiast właśnie, kiedy one się usztywniają też w dorosłości, no to znowu się robi jakiś kłopot.
Co byśmy nie nagrały, wychodzi na to, że jak coś się usztywnia psychicznie, to jest kłopot.
To jest kłopot, tak.
Tak, i to z jednej strony już wchodzimy w taką terapeutyczną trochę rozmowę i opowieść o tym, co się wydarza, ale jakby tak idąc trochę bardziej do powierzchni, tak? Jak zaczęłyśmy trochę o tych świętach, to sobie tak pomyślałam, że mogą być też takie sytuacje, kiedy my tak bardzo dbamy o to, żeby coś było idealnie na zewnątrz, że dochodzimy do granic zdrowego rozsądku, czyli na przykład naprawdę ten dom ma lśnić, te potrawy mają być po prostu w punkt, że ma być ich jak dla wojska, chociaż tak naprawdę nikt nie jest w stanie zjeść tyle, ile my później daje tej żywności. Ale że jest jakiś taki pomysł, że to trzeba zrobić tak bardzo, bardzo idealnie. Ja nie mówię, że wszyscy tak mają, ale to jakoś się tak ogląda i myślę, że to też z jednej strony może nam się to trochę udzielać przez reklamy, przez taką wizję, jaką nam sprzedaje trochę telewizja, że to jest taka właśnie tam magia świąt i to wszystko musi być takie ładne. Ale też z drugiej strony powinno to jednak troszeczkę zastanawiać, że jeżeli tak bardzo dużo energii wkładamy w tą zewnętrzną warstwę świąt, czy w ogóle innych, nie tylko świąt, ale w jakąś tam zewnętrzną warstwę. Możemy tutaj podać taki przykład, że nie wiem, ktoś chce mieć po prostu idealny dom, idealny wygląd, tak? Czyli to już w ogóle mówimy o powierzchni, tak? Czyli tak, że będę tam ulepszać, jeszcze to mi nie pasuje, tu muszę coś tam wymodelować i tu muszę tam nad tym popracować. Jeżeli tych wysiłków jest stanowczo za dużo. Nie? To powinien być taki moment, kiedy się zastanawiamy właściwie, co to znaczy, dlaczego ja to robię, czemu ja aż tyle inwestuję tego czasu w to.
Także to we mnie też się pojawia to pytanie, o co w tym tak naprawdę chodzi, nie? Co to miałoby zmienić, kiedy to się już wydarzy. I to jakoś tak myślę sobie o swojej pracy z różnymi osobami, że często, kiedy się przy tym jakoś zatrzymujemy, co to znaczy, gdy już osiągnę jakiś ten cel, czy to właśnie tak jak mówisz o wyglądzie, czy o tym idealnym domu, czy jakiejś idealnej wadze, że tak naprawdę zaraz się okazuje, że to jest jednak jakaś pewna iluzja. Nie, że ten idealny stan, to idealny oczywiście zostawiam w cudzysłowie, że to nie sprawia, że on się czuje właśnie, nie wiem, szczęśliwym czy radosnym człowiekiem, że to jest taka iluzja tej idealności.
I tu jest chyba jeszcze taka kwestia, że ty mówisz o takiej sytuacji, jak uda się dojść do takiego momentu i jest takie rozczarowanie, na przykład, o, mam ten, nie wiem, wymarzony dom, mam wymarzony samochód, mam wymarzone wakacje i nadal nic się wewnętrznie jakoś nie zmienia, albo zmieniło się na chwilę, ale później się okazało, że to nie to. To mówisz o takim rozczarowaniu, ale też rozumiem, że są takie osoby, które cały czas myślą, że jak gdzieś dojdą, to właśnie to otrzymają i nigdy nie dochodzą do tego punktu i myślą, że jeszcze to ulepszę, tak? Tak jest, rozumiem, też może być z wyglądem, nie? Że rzadko się słyszy o takich osobach, które non-stop się jak gdyby zamartwiają swoim wyglądem, że one w pewnym momencie robią ostatnie poprawki i mówią: perfekcyjnie.
To. Właśnie nie, też bo tak jak się nam przysłuchuje, to cały czas gdzieś mam z tyłu głowy to, że czego brakuje wtedy wewnątrz. że próbuję szukać na zewnątrz czegoś, co będzie tym takim przypieczętowaniem tego, jest dobrze, że to będzie waga, wygląd, idealny dom, idealne święta, ale że to jednak jest o jakimś takim wewnętrznym poczuciu, czegoś mi brakuje, coś jest nie tak.
No i to takie pytanie właściwie można by sobie zadać, kiedy jesteśmy za bardzo krytyczni, kiedy za mało krytyczni, jak to rozpoznać, nie? Że tu już zabrnęliśmy trochę, nie wiem, za daleko w tą czy w tamtą stronę.
Kiedy ja się zastanawiam nad tym, jak to rozpoznać, to bo najbardziej przemawia do mnie to, że to jednak jest kontekstowe. Że ja mogę na przykład robić coś, co lubię i to naprawdę nie musi być żadne, ani nie wiem, jakoś dobre, ani złe. Jeśli robię to, nie wiem, na swój użytek, tylko i wyłącznie dla swojej przyjemności, że to może być wtedy każde, nie? Ale że w pewnych określonych sytuacjach potrzebuję mieć takie oko na to, że to jednak będzie z czymś lub z kimś porównywane. Jak jadę na konkurs chopinowski i mam tam wystąpić, no to nie mogę uczyć się grać na pianinie od wczoraj.
Od przedwczoraj najlepiej.
Tak, że to, chociaż przedwczoraj też może nie wystarczyć. Nie?
No właśnie, czyli chodzi o pewne kryteria, że rzeczywistość daje nam pewne kryteria, czasami jakieś jasne granice, czyli jasne warunki, które musimy spełnić, tak jak z egzaminem na prawo jazdy. Tak nie wystarczy, że wejdziemy do samochodu i fajnie się w nim czujemy i że lubimy samochody i że się ich nie boimy, albo wiemy, gdzie co jest. Jest też oceniana konkretna nasza umiejętność, która musi być w ten sposób oceniana, ponieważ od tego zależy, czy będziemy bezpieczni użytkownikami drogi, czy będziemy czymś zagrożeniem, czy nie. Więc jak gdyby te warunki tutaj są bardzo potrzebne i stanowią pewne bardzo zdrowe ramy. Natomiast jest mnóstwo też takich sytuacji, w których, no tak jak mówiłaś, że nie ma jakichś jasnych norm. I jest to dosyć subiektywne, czy my już jesteśmy wystarczająco dobrzy, bardzo dobrzy, słabi. Ale też chyba tak sobie myślę, że ważne jest to, żebyśmy nie uzależniali swojej oceny poczucia własnej wartości właśnie od nawet roli czy umiejętności zewnętrznych, czy spełniania różnych takich oczekiwań.
Tak, że ja mogę cały czas czuć się wartościowym człowiekiem, dobrym człowiekiem, jakkolwiek by tego nie... Mogę czuć się ze sobą okej, niezależnie od moich umiejętności i niezależnie od właśnie tego, co akurat robię i jak to robię. To nie jest ten wyznacznik.
Właśnie, że to, czego my się możemy nauczyć, różnych umiejętności, że one mają oczywiście też wpływ na poczucie własnej wartości, one mogą je podbijać w taki sposób, że dając nam takie poczucie zadowolenia, to umiem, to mi fajnie wychodzi, na pewno nie zaszkodzi uczyć się różnych rzeczy, ale bardzo ważne mieć takie bazowe poczucie własnej wartości i wtedy łatwiej jest po pierwsze pomyśleć sobie, no mogę tego nie umieć. Mogę tego nie umieć i spojrzeć na to bardziej tak trzeźwo i krytycznie i że to ile mi trzeba, żeby się tego nauczyć. Nie? Że może potrzebuję więcej ćwiczeń, może potrzebuję więcej czasu, jeżeli to dla mnie bardzo ważne, żeby się nauczyć czegoś albo w czymś być dobrym, po prostu dobrą.
Aha. A ja też pomyślałam, że ta baza może mieć ogromne znaczenie, kiedy z jakiegoś powodu nagle przestajemy mieć możliwość wykonywania jakichś czynności, w których na przykład już jesteśmy dobrzy i że wtedy na przykład na chwilę może nam nawet runąć jakiś kawałek świata, ale ja mam dalej tę bazę pod tytułem jestem okej, potrafię się różne rzeczy uczyć, mogę różne rzeczy robić i że wtedy mogę też budować siebie i swoje umiejętności także w czymś innym, ale cały czas mam tę stabilną bazę, że jestem okej.
To tak jeszcze wracając do świąt i tych świątecznych przygotowań, to tak sobie pomyślałam, że jeżeli ktoś ma tak w głowie, że jego rola się właśnie, czy jej część, jej rola się właśnie ogranicza do tego, że zrobi to dobre jedzenie, że tam wysprząta i tak dalej i że od tego zależy jej ważność w danym systemie rodzinnym, to wtedy się przywiązuje taką strasznie dużą wagę, że jeżeli ja to zrobię, nie wiem, nie tak, albo ktoś na przykład, albo zrobię nawet to jak trzeba, tylko ktoś tego nie doceni, to się ma taką dużą wyrwę, bo tak się strasznie napracowałam, takie to było jakieś dla mnie ważne. Tyle dałam z siebie i ktoś tej części jak gdyby nie docenia. I tutaj chciałam zrobić też takie nawiązanie właśnie, nie wiem, czy to też miałaś na myśli, że jeżeli się uwiesimy na jakiejś roli i to tak jak sobie wyobrazić dom na jakichś palach, nie? Czyli im więcej będzie tych takich podstaw, na których my się możemy oprzeć i że one będą takie dużo szersze, tym lepiej, no bo jak nam utnie tą jedną nogę,
to zostają
jeszcze inne. Czyli jeżeli ja swoje całe życie oprę na swojej roli zawodowej, to jeżeli ja przejdę chociażby na emeryturę, tak, albo stracę pracę, to jest to bardzo, bardzo trudna psychologiczna sytuacja.
Tak, że dobrze jest, kiedy tych pali i podstaw jest faktycznie więcej. Ja też tak sobie pomyślałam właśnie już zbliżając się do końca, że do świąt zostało około 1,5 tygodnia i że to może być też taki czas na takie zastanowienie, to co będzie dla mnie ważne w tym czasie, jak ja mogę sobie ten czas zorganizować, ale sobie, ale też jakby razem z moimi bliskimi, żeby mogło mi być dobrze, ale właśnie tak wewnętrznie dobrze, że to nie będą pewnie te wysprzątane kąty czy najlepsze pierogi na świecie, ale że to może być o czymś innym.
Że może to być taki moment, że na przykład spróbuję się pogodzić z kimś, za kim tęsknię, z kim mi trochę się rozeszły drogi, a czego żałuję. Że może być to czas na odkurzenie książek, które zawsze chciałam przeczytać, że to może być moment na spacer z najbliższymi. Szczególnie po jakimś obfitym posiłku.
Tak, mogę też sobie założyć, że jeśli to jest dla mnie ważne, żeby spędzić święta z kimś, o kim wiem, że różnimy się poglądami w jakichś tam obszarach, ale że jednocześnie to jest ktoś dla mnie ważny, to że w tym czasie zdecydowanie nie ruszam tych tematów, że ja mogę też mieć w głowie to, co mi pomoże, żeby było dobrze, ale też to, co wiem, że może to popsuć i wtedy z tego do tego wtedy nie sięgam.
Tak, żeby pomyśleć trochę o relacjach z innymi, o relacjach ze sobą, ale też w takim zatrzymaniu, takim nacisku na tym, że to przecież ma być bardziej refleksyjne, zatrzymujące, a nie konkurs na najlepsze święta.
Tak, że kiedy one będą wystarczająco dobre, to jest okej. Okay.
Tak. I z tym wystarczająco dobrym to chyba tak myślę, że możemy zrobić taką klamrę, że nasze przesłanie trochę z dzisiaj, nie wiem jak nam się to udało oddać, ale że chodzi o to, żeby być dla siebie w swoim poczuciu wystarczająco dobrym, żeby wiedzieć, co to znaczy być wystarczającym dla siebie, jakie są nasze jakieś takie hierarchie wartości, ale że to jest znacznie bardziej użyteczne słowo niż być najlepszym, wyjątkowym, wybitnym. Że tam zawsze można się gdzieś zgubić w tych rejonach tej wyjątkowości, wybitności i najlepszości, a wystarczająco dobry, taka bezpieczna, jak gdyby przystań, o bym powiedziała, tak, nie? Że z której można się różnych nowych rzeczy uczyć, można być lepszym, ale wystarczająco dobrym dla siebie, dla innych, w swojej głowie.
Tak, to jest fajne. To na koniec tradycyjnie mamy dla was coś do polecenia. Tym razem to będzie znowu piosenka. I ona jest o tym kawałku wystarczająco dobrym, że jestem dobra, albo jestem okej, niezależnie od różnych czynników. Przed wami Alanis Morissette w kawałku That I Would Be Good. A my się żegnamy. W samych świąt.
Tak! Do zobaczenia w pierwszy dzień święta.
Tak.
That I would be good. Even if I didn't Even if I got the thumbstone, that I would be good if I got and stayed sick. That I would be good even if I gained 10 pounds. That I would be fine.
Jeśli podoba Ci się to, co nagrywamy i masz ochotę słuchać nas dalej, daj nam koniecznie znać. Wszystkie subskrypcje, lajki i Twoje komentarze to dla nas wiatr w żagle. One naprawdę mają znaczenie. Możesz też pomóc nam realizować kolejne odcinki, dołączając do społeczności Patronite, lub jeśli wolisz, możesz postawić nam kawę na Buy Coffee Too. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie odcinka. Dziękujemy, że jesteś z nami. Do usłyszenia.